Witam Was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym się dzisiaj z Wami dzielić na temat relacji w małżeństwie, a zarazem na temat relacji w Kościele. W pierwszej części będę się posługiwał głównie przykładem małżeństwa, ale relacje, o których chcę mówić, nie dotyczą tylko i wyłącznie małżeństwa, ale dotyczą również naszych relacji jako braci i sióstr w zborze. Będę mówił rzeczy, które z pewnością dla nas wszystkich są znane, ale pragnę odświeżyć nam to, co dla mnie stało się szczególnie ważne w ostatnim czasie. Myślę, że kiedy ludzie postanawiają zawrzeć związek małżeński, z pewnością nie myślą o tym, że wiążą się z kimś, z kim będą się czasami kłócić. Wręcz przeciwnie. Na przykład ja cały czas pragnę tworzyć związek, w którym znajdę zrozumienie i przyjaźń oraz będę mieć kogoś bliskiego, z kim bezpiecznie będę dzielił smutki i radości. Ale wszyscy wiemy, jak to jest w życiu i nie zawsze jest to taka wspólna zgoda w małżeństwie. A jak wiemy z Księgi Rodzaju, Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i ustanowił małżeństwo i stwierdził, że to jest dobre. Czyli małżeństwo ma być dla nas radością, a nie przykrością. Skoro Bóg stworzył małżeństwo i chce, aby było dla nas świętością i szczęściem, dobrze jest sięgać do Jego słowa, aby przypominać sobie, jak mamy do tego dążyć. Myślę, że nieważny jest staż małżeński, ale zawsze warto zaglądać do Bożego Słowa, aby przypominać sobie, jaka jest ta Boża koncepcja małżeństwa. Dlatego chcę czytać dzisiaj z 5 rozdziału listu do Efezjan od 21 do 33 wersetu. 5 rozdział listu do Efezjan od 21 do 33 wersetu. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony jak Chrystus, głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła, a zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Jakiś czas temu jeden z kolegów stwierdził, że po kilkunastu latach małżeństwa doszedł do wniosku, że nie dobrał się charakterem ze swoją żoną, bo on chce rządzić w małżeństwie, ona też chce rządzić w małżeństwie i powoduje to ciągłe konflikty. Uważa, że gdyby tylko on rządził w małżeństwie, to byłoby idealnie. Inny kolega znowu mówi, że w jego małżeństwie to on rządzi. Inny mówi, że to właśnie on rządzi. Ale też nie jest idealnie, twierdzi, bo jak podejmie decyzję inną niż oczekuje żona, to oficjalnie przyzna mu rację, ale pokryje mu zawsze mu tam cośik na złość musi zrobić. Po prostu myśli, uważa, że jego żona zachowuje się tak, jakby on był jakimś okupantem, a jego żona partyzantem. I taka jest prawda. Chęć sprawowania władzy i ułatwienie sobie życia kosztem współmałżonka tak często powoduje problemy w małżeństwie. Powszechnie uważa się, że to właśnie mężczyźni mają takie predyspozycje do nadużywania władzy w rodzinie, ale przecież są małżeństwa, gdzie to kobieta zdecydowanie dowodzi, albo dzieci totalnie zdominowały rodziców. Przeczytaliśmy fragment z listu do Efezjan. Czytaliśmy o uległości i nad tym chciałbym się dzisiaj na dłużej zatrzymać. Uległość. Co to znaczy dla ciebie? Co to znaczy dla mnie? Rozmyślam o tym w modlitwie, słucham innych braci, jak to rozumieją i chcę, abyśmy się teraz nad tym zastanowili. Chcę przedstawić opisaną tutaj uległość w małżeństwie jako coś osobistego, wzajemnego, trwałego i duchowego, ale cały czas pamiętając o autorytecie i odpowiedzialnościach, które Bóg wyznaczył dokładnie mężczyznom jako głową rodziny. Z rozważanego tekstu wynika, że biblijna uległość jest osobista, a to oznacza, że nie może być narzucona przez inne osoby. Czyli nikt mnie nie zmusza do uległości, ale ja sam wybieram uległość. W 22 wersecie czytamy przekaz apostoła Pawła: żony, bądźcie uległe. Nie czytamy tam: mężowie, nakazujcie żonom swoim uległość wobec siebie. Nikt nie ma prawa wymuszać na współmałżonku uległości, ale każdy z małżonków powinien sam zdecydować o tym, że chce być uległy. Ja wybrałem uległość, moja żona wybrała uległość i to jest nasz dar dla dobra naszego małżeństwa. Biblijna uległość jest niewymuszona i wypływa z osoby, która wybiera bycie uległym i tą uległość daje jako dar dla dobra małżeństwa. W 21 wersecie czytamy następujące słowa: ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Co to oznacza? Oznacza to, że biblijna uległość jest obopólna, że jest wzajemna. Nie może być takiej sytuacji, że tylko jedno w małżeństwie jest uległe, bo to jest sprzeczne z Pismem. Pamiętacie tę historię o kolegach? Czy któryś z nich miał rację odnośnie sprawowania władzy w małżeństwie? Kto powinien rządzić w naszym małżeństwie? Paweł o tym pisze jasno i wyraźnie: Jezus Chrystus. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Kto rządzi w moim małżeństwie? Kto rządzi w twoim małżeństwie? Ten, kto więcej zarabia? A może ten, kto jest silniejszy? A może ten, kto potrafi głośniej wykrzyczeć swoje racje? A to Jezus Chrystus ma być królem, a my jako małżonkowie Jego sługami. Ale co to praktycznie oznacza, że mamy być poddani Chrystusowi w naszym małżeństwie? W 22 wersecie czytamy, aby żony były uległe mężom swoim jak Panu. Kiedy żona żyje w relacji z Jezusem, to pragnie, aby jej życie było takie, które podoba się Jezusowi. Szuka Jego woli, bo kiedy żony chcą podobać się Jezusowi, to my mężowie przy okazji mamy z tego same korzyści. Ale jak to wygląda w stosunku do mężów? Pan Jezus wiele razy pokazał, na czym polega rezygnowanie z siebie na rzecz drugiej osoby. Chociażby wtedy, kiedy umył uczniom stopy, mistrz wykonał czynność sługi. Drodzy mężowie, czy jesteśmy zawsze gotowi rezygnować z własnych zamierzeń dla dobra rodziny, dla innych? Bo to właśnie jest wyrazem uległości z naszej strony. Bycie uległym w stosunku do żony, czyli poświęcanie się dla niej, a sprawowanie autorytetu w rodzinie danego nam przez Boga, w ogóle się nie wyklucza, a wręcz uzupełnia. Musimy wiedzieć, że jako mężowie jesteśmy w stanie realizować właściwie Boży model przywództwa w rodzinie tylko w mocy Ducha Świętego. Dlatego tak ważne jest, aby dla każdego jednego małżeństwa to mąż tak szczególnie żył w bardzo bliskiej relacji z Bogiem, aby móc właściwie realizować autorytet dany mu przez Boga jako głowie rodziny. Czy zdajemy sobie sprawę, jaka na nas, na mężach jest odpowiedzialność? Bycie głową rodziny nie ma nic wspólnego ze sprawowaniem władzy w rodzinie. Bycie głową rodziny to odpowiadanie przed Bogiem za stan duchowy rodziny. To odpowiadanie przed Bogiem za każdego jednego członka rodziny. To ciągłe szukanie Bożej woli dla małżeństwa. To podejmowanie decyzji za rodzinę i branie odpowiedzialności za te decyzje przed Bogiem i rodziną. Pan Jezus był równy Ojcu, ale był też Jemu poddany. Mąż i żona są równi, ale Biblia naucza, żeby żona uznała autorytet męża i jego przywództwo w rodzinie. Pan Jezus pozostawił nam doskonały przykład, jakimi mamy być przywódcami i w jaki sposób rezygnować z siebie na rzecz drugiego. któraż żona nie będzie chciała poddać się miłości, trosce i opiece męża, którego Panem jest Jezus? W 25 wersecie napisano, aby mężowie miłowali żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Kiedy my, mężowie, żyjemy w relacji z Jezusem, to przeżywamy, czym jest ta poświęcająca się miłość Chrystusa za Kościół i pragniemy taką samą miłością kochać nasze żony. Bo Jezus oddał swoje życie za Kościół. Uległość męża w stosunku do żony ma się objawiać w poświęcaniu swojego życia dla niej, nie zapominając o autorytecie przywództwa nadanego nam przez Twórcę. Czyli widzimy, na czym polega wzajemna uległość w małżeństwie, gdzie rządzi Jezus. Żona szuka wszystkiego, co najlepsze dla swojego męża poprzez pragnienie podobania się Jezusowi, a mąż ze względu na Jezusa poświęca swoje życie dla swojej żony, bo pragnie, aby miała wszystko, co najlepsze. Słyszeliście historię o pewnym mężu, który był gotowy oddać swoje życie za żonę? Mąż siedzi na fotelu, a w tym czasie żona wykonuje prace domowe. Nagle woła do męża: ja wiem, że oddałbyś swoje życie za mnie. Ja wiem, że zasłoniłbyś mnie własnym ciałem, gdyby do mnie strzelano. Oczywiście, kochanie, bez wahania oddałbym swoje życie za ciebie. To w takim razie mam taką małą prośbę, mówi żona, że w oczekiwaniu na sytuację, kiedy będziesz mógł wykonać te wszystkie heroiczne czyny, czy teraz nie mógłbyś po prostu pomóc mi przy dzieciach i przy sprzątaniu? I to się temu mężowi nie spodobało. Wydawało mu się, że jest w stanie czynić bohaterskie akty odwagi dla swojej żony, a tymczasem nie był w stanie udowodnić, że w tych takich zwyczajnych czynnościach żona może na niego liczyć. Małżeństwo, gdzie rządzi Jezus, to małżonkowie, którzy cały czas pracują nad swoim małżeństwem, bo kiedy okazują poddanie Jezusowi, prześcigają się w okazywaniu wzajemnej uległości. Jedno cały czas myśli o drugim i jedno nic nie żąda w zamian od drugiego, bo jak powiada drugi list do Koryntian, miłość nie żąda swego. Mówiliśmy już, że uległość jest osobista i wzajemna. Po trzecie, biblijna uległość ma być trwała. W 31 wersecie czytamy, że opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. W oryginale słowo połączy się znaczy przykleić się, tak bez możliwości oderwania. Czyli małżonkowie mają już na zawsze być razem. Wiemy, że miłość to jest decyzja, a nie ulotna emocja. Uległość to też jest decyzja, a nie uniesienie chwili. Uległość jest osobista, wzajemna i trwała. Można powiedzieć, że to teoretycznie bardzo prosty sposób na udane i szczęśliwe małżeństwo. Więc skoro ja to wiem, moja żona to wie, to dlaczego w naszym małżeństwie zdarzają się też trudniejsze chwile? Jakieś ostrzejsze wymiany zdań? Okresy, kiedy ta wzajemna uległość jakby gdzieś się zawieruszyła, a egoizm zaczyna brać górę? Mogę wam powiedzieć, kiedy się tak dzieje. Dzieje się tak wtedy, kiedy zapominamy z żoną o bardzo ważnej, jak nie najważniejszej cesze biblijnej uległości, że Boża uległość jest duchowa. Kiedy spojrzymy na werset 18 tego rozdziału, a więc werset poprzedzający cały opis apostoła Pawła na temat uległości i życia rodzinnego, to widzimy, że jest tam nakaz: bądźcie pełni ducha. Kiedy jesteśmy pełni Ducha Świętego, kiedy o Niego zabiegamy, kiedy żyjemy w bliskiej relacji z Jezusem, wtedy Boża uległość może być realna w naszym życiu, w naszym małżeństwie i w naszym Kościele. Ale czy tego szczerze pragnie moje serce? Może wydaje mi się, że o własnych siłach zbuduję szczęśliwe małżeństwo. Ogólnie mogę sprawiać wrażenie, że mam udane małżeństwo. Ale jak wygląda moje życie po powrocie do domu z Kościoła? Czy codziennie razem z żoną mam Kościół pełen ducha w domu? Powiem szczerze, kiedy moja żona i ja zabiegamy o relację z Jezusem, to wtedy przeżywamy niesamowite rzeczy z Jezusem w naszym małżeństwie. Po pierwsze, możemy dzielić się Jezusem. Na przykład ja przychodzę z pracy i mówię: mam pewien problem, co o tym sądzisz? A żona na to: chodź, będziemy się modlić o rozwiązanie. Albo żona mówi: muszę podjąć decyzję, ale mam wątpliwości. A ja na to: sięgnijmy po Słowo Boże, zobaczymy, co Pismo mówi na ten temat. I tak wspólnie szukamy Bożych dróg dla naszego życia. Po drugie, idziemy przez życie naszego małżeństwa według tej samej Bożej koncepcji małżeństwa. Wspólnie możemy dziękować Bogu za błogosławieństwa, a kiedy są trudne chwile, razem sięgamy po Pismo i w modlitwie wojujemy o rozwiązanie. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy mamy inne koncepcje małżeństwa. Kiedy załóżmy, że żona konsultuje wszystko z Bogiem, a ja szukam rad u swoich niewierzących kolegów w pracy i to one, a nie Pismo, są dla mnie kluczowe. Po trzecie, dzielimy doświadczenia na dwoje małżonków. Pamiętam, jak kilka lat temu przeżywaliśmy bardzo trudny okres z uwagi na to, że miałem bardzo długo bardzo mocne bóle w klatce piersiowej. Ja już wcześniej dzieliłem się tym świadectwem jakiś czas temu z wami. I kiedy po serii skomplikowanych badań i konsultacji wyników ze specjalistami w szpitalach dzwonię do żony i mówię: nie jest dobrze, niewykluczone, że mam nowotwór płuc, to pierwsze słowa żony były następujące: będziemy się modlić, a wierzę, że Bóg cię uzdrowi, a ty będziesz składał z tego świadectwo. Wtedy poczułem, że olbrzymi ciężar, który miałem na swoich barkach, żona przez Jezusa Chrystusa wzięła także na siebie. I miała rację, bo kilka tygodni później, 12 sierpnia 2014 roku, Bóg tak nagle mnie uzdrowił. W momencie zabrał ból, który doskwierał mi przez kilkanaście miesięcy, i wszelkie zmiany na płucach. Ale muszę też szczerze przyznać, że kiedy ja i żona zaniedbamy relacje z Jezusem, kiedy zasmucamy Ducha Świętego, to do naszego małżeństwa wkradają się nerwy i gniew. Akurat my mamy z tym taki największy problem w chwilach oddalenia od Jezusa. U ciebie może być to zupełnie coś innego. Mówiłem o uległości w kontekście małżeństwa i o tym, że biblijna uległość powinna być osobista, wzajemna, trwała i duchowa, i że te wszystkie elementy powinny występować razem. Mówiłem też o rzeczach, które dzięki Duchowi Świętemu możemy przeżywać w małżeństwie. Ale jak wspomniałem na samym początku, nie chcę, abyśmy się ograniczyli do odniesienia przeczytanego fragmentu listu do Efezjan tylko i wyłącznie do małżeństwa. Chcę, abyśmy spojrzeli na to szerzej i odnieśli to również do naszej relacji w Kościele. Kiedy patrzę na historię wczesnego Kościoła, to dostrzegam coś, czego powinniśmy się od nich uczyć. W tamtym społeczeństwie, gdzie rządziła maszyna rzymskiego imperium, jedną z najbardziej przyciągających sił Kościoła było ciepło wzajemnych relacji oraz wzajemna solidarność jego członków. Była to wspólnota, w której znikały podziały, a mężczyźni i kobiety byli siostrami i braćmi w Chrystusie. Jednym z dzieł Kościoła, które oczekuje od nas Chrystus, to oprócz zwiastowania Ewangelii, uwielbiania Boga i bycia światłością świata, jest właśnie tworzenie wspólnoty jej członków. I każdy jeden z nas, jak tu jesteśmy, tworzymy ten lokalny Kościół, który jest częścią Kościoła Jezusa Chrystusa na obliczu całej ziemi. I każdy jeden z nas jest za Niego odpowiedzialny. A na to, jak wyglądają nasze relacje we wspólnocie zboru, kluczowy wpływ mają nasze relacje w domu, w rodzinie. Jeżeli w domu nie mam postawy ukierunkowanej na innego członka rodziny, nie jestem gotowy rezygnować z siebie na rzecz drugiego, to trudno oczekiwać, że we wspólnocie zboru będę pocieszeniem, wsparciem i zachętą dla moich sióstr i braci w Chrystusie. Czy pragniesz podjąć decyzję bycia uległym w bojaźni Chrystusowej, to znaczy mieć taką postawę, o której wcześniej mówiłem, w stosunku do męża, żony, dzieci, rodziców i w Kościele, w relacjach z braćmi i siostrami? A może już podjąłeś taką decyzję, ale jakoś tak w codziennym życiu trudno jest ją realizować? Chciałbym cię zatem zachęcić, abyś przyniósł przed Boży tron pragnienie twojego serca, abyś wyznał, że poddajesz się pod prowadzenie Ducha Świętego, że pragniesz, tak jak mówi Pismo, ulegać drugiemu w bojaźni Chrystusowej, że zobowiązujesz się dbać o relacje w domu i kościele. A bądź pewien, że jeżeli codziennie będziesz zanurzał się w modlitwie, to codziennie Bóg ofiaruje ci siłę i pomoc w realizacji tej ważnej decyzji, która będzie miała ogromnie, ogromnie pozytywny wpływ na cały twój dom i nasz lokalny kościół. Amen.